Już mamy gościa bardzo ważnego,
pani redaktor Jolanta Sosnowska i właśnie z wydawnictwa, właśnie wiceprezes wydawnictwa Biały Kruk. Proszę państwa, są piękne rzeczy wydawane przez Białego Kruka. Piękne. Mam tu w ręku na przykład W co wierzą katolicy. 52 wyjaśnienia powszechnych nieporozumień na temat wiary katolickiej, Biały Kruk. Święty Jan Wielki, do moich rodaków, też Biały Kruk. Ale dzisiaj mówimy o czymś innym z Białego Kruka. Jan Paweł II, dzień po dniu, ilustrowane kalendarium Wielkiego Pontyfikatu. Od 1978 roku, czy od roku wyboru, do 2005 roku odejście do domu ojca. Witamy bardzo serdecznie pani prezes, pani redaktor. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, ogromnie się cieszę. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, ale szczególnie pozdrawiam ojca dyrektora. I jestem zaszczycona i ogromnie wdzięczna, że będę rozmawiać z ojcem dyrektorem.
Boże, też rzeczywiście, ale pani redaktor, a ja z kolei podziwiam, jak wy dajecie radę, bo teraz prowadzić wydawnictwo, wydawać, to jest ciężka praca. I jeszcze jedno, no ludzie tak za bardzo nie czytają, no coś się dzieje, prawda? Są tacy obrazkowi, bardzo tylko takie, no trochę wrażeń, jakieś takie powierzchowne i to jest dramat, a wy wydajecie bardzo ambitne rzeczy.
No bez pomocy z nieba by się to nie udało. To jest sprawa jasna.
Ale pani redaktor, to jest naprawdę wielka ewangelizacja, to co robicie państwo i równocześnie budowanie ducha narodu. Wy jesteście wydawnictwem takim ich katolickim, nie powiedziałbym chrześcijańskim, bo to za szerokie. Tak. W chrześcijańskim, w nazwie chrześcijańskiej często również mogą zmieścić się różne sekty.
Tak.
Wychodzące gdzieś tak, coś dotykające Pisma Świętego, ale tak różnie to bywa. A tu jest katolickie i polskie.
To prawda. I nieliczne pozycje wydawnicze są tłumaczeniami. To naprawdę można na palcach dwóch rąk policzyć, które są zaczerpnięte.
Ale wydajecie też innych. Również płyty, prawda? Audiobooki.
Audiobooki, tak, ale też mamy przecież filmy dokumentalne na swoim koncie, właśnie na przykład o Janie Pawle II, pełnometrażowy film Przyjaciel Boga, który powstał na kanwie owego kalendarium, o którym dzisiaj mamy rozmawiać.
No, pani redaktor, dobrze, ale ten film nie był w telewizji Trwam.
Wydaje mi się, że kiedyś był pokazywany.
Tak?
Bo jest film, który powstał chyba 2000 albo pierwszy, albo drugi rok, już nie pamiętam.
Ale to może o tych filmach kiedyś porozmawiamy.
Tak. Ale chciałam tu podkreślić, jak wielkie było zadanie tego kalendarium. To jest oczywiście pomysł nieżyjącego już profesora Gabriela Turowskiego, który do nas z tym przyszedł. Który miał taką, oprócz żyłki naukowca, którym był wspaniałym, miał też takie zacięcie kronikarskie. I on, jak się okazuje, to sobie już zapisywał, robił tą kronikę pontyfikatu prawie że od początku, jak Jan Paweł II wstąpił na tron, posługując się włoskim wydaniem Osservatore Romano.
Przepraszam, jeżeli mogę, dobrze? Tak? Pani prezes, pani redaktor, profesor Gabriel Turowski był też wielkim przyjacielem Radia Maryja. Należał do zespołu wspierania Radia Maryja.
Tak,
i profesor Turowski również po zamachu na Ojca Świętego też tam włączył się w leczenie.
Tak, no ukazała się u nas książka jego, właśnie, w której o zamachu, czyli zamach, czyli jak zło w dobro się obróciło, w której opisał te swoje wspomnienia z tamtego czasu. I to był bardzo skromny człowiek i gdyby nie to, że wtedy udało nam się go namówić do wydania tej książki, to być może niewiele osób by o tym wiedziało. A tak to mogliśmy poznać, jak wielką pracę on tam wykonał. Pojechał na własny koszt do Rzymu i naprawdę on opowiada, jak to jego życie miał być lekarzem, który czynnie leczy ludzi, a stał się naukowcem i immunologiem. I jak opatrzność prowadziła go do tego dnia, żeby później tą wiedzę, którą zdobył, wykorzystać przy leczeniu Jana Pawła II.
Bardzo szlachetny, bardzo szlachetny.
Tak, znaczy, tak.
On mieszkał blisko, gdzieś tam w tej dzielnicy, cmentarz Rakowicki.
Tak, tak. Tak. W każdym razie profesor przyszedł do nas jeszcze jak trwał pontyfikat i powiedział nam, że ma, przygotowuje coś takiego właśnie, że prowadzi te zapiski i że czy byśmy byli zainteresowani wydaniem takiego kalendarium dzień po dniu. No i oczywiście mój mąż bardzo się zgodził na to i przepraszam, chyba też po covidowe.
Też pani miała covid? Też?
Miałam też, tak.
Co
tak,
za
tak.
Dziadostwo? Kto to wymyślił,
no właśnie,
nie?
No właśnie. No w każdym razie profesor przynosił na dyskietkach poszczególne lata. Trzeba było to oczywiście ujednolicić i to już była moja praca, czyli redaktora, żeby nadać temu pewne tempo narracji, zdecydować, co ma być wytłuszczane, co pisane kursywą i tak dalej, i tak dalej. No i wielka robota. Sprawdzanie wszystkiego, nazwisk, nazw geograficznych, nazw własnych, dlatego że w 78 roku, kiedy Jan Paweł wstępował na tron Piotrowy, prawda, niektóre zjawiska w ogóle u nas były nieznane, prawda, więc trzeba było, na przykład niektóre też zgromadzenia zakonne, które się pojawiały, czy droga neokatechumenalna, czy focolarii, czy na przykład też taki ruch kursy Loreto, to były różne rzeczy w ogóle u nas nieznane, więc to trzeba było sprawdzać, trzeba było, wtedy internet jeszcze w 2000 roku do 2005, no to był dosyć w powijakach, więc też nie stanowił takiego wielkiego źródła sprawdzania nawet na stronach zagranicznych, więc myśmy nawet wysyłali faksy po hiszpańsku do episkopatów, po angielsku, żeby też sprawdzać nazwiska hierarchów, które się pojawiają, bo przecież wiadomo, kiedy jest to gazeta codzienna, a wydanie włoskie jest gazetą codzienną, no to przecież różne błędy się zdarzają, prawda? Poza tym też niektóre pisownie niektórych nazw dopiero teraz się utrwaliły, nazwy się niektóre utrwaliły, więc to była taka no, mrówcza praca, żeby z kolei posprawdzać te wszystkie dane. I jak rozmawiałam niedawno z mężem na ten temat, to mówi, że chyba minęło przecież 18 lat, bo się ukazało w roku śmierci Jana Pawła II. Minęło 18 lat, a do tej pory podobno tylko 3 błędy zostały znalezione, więc jak na tak ogromną pracę, 2 tomy liczą 1328 stron, no to nie jest dużo. Ale jeśli weźmiemy te 2 księgi do ręki, i zaczniemy tylko czytać, dzień po dniu rzeczywiście, co papież, jakie aktywności wykonywał każdego dnia, to naprawdę jest to wielkie zdumienie, jak można tak było te dni zapełniać taką ciężką pracą. I to, co Arturo Mari nam mówił, że Jan Paweł II budzi się po 5, kładzie się po północy, to te dni naprawdę były oprócz tych najważniejszych wydarzeń spisanych, to przecież były też spotkania nieformalne. To były przecież też chwile intensywnej modlitwy. To kalendarium, ilustrowane kalendarium dzień po dniu Jana Pawła II uczy nas jeszcze większego szacunku, jeszcze większej pokory i wdzięczności wobec największego z rodu Polaków. Powtarzajmy to cały czas, nie dajmy sobie tego zabrać. Wobec największego z rodu Polaków, wspaniałego naszego kochanego świętego.
Pani prezes, pani redaktor, mnie się wydaje, że nie tylko z rodu Polaków. On podkreślał, jestem z rodu Słowian, ale to jest jeden z największych papieży w historii.
Na pewno, bez
wątpienia. Z największych. I jeżeli mogę jeszcze do tego kalendarium, do tej pozycji, tu trzeba powiedzieć, że jest bardzo dużo ilustracji i one tak. nam pokazują ten, jak właściwie był przyjmowany Ojciec Święty przez miliony, prawda?
Tak,
przez milion
tak.
te spotkania, jak jechał na pielgrzymkę, to go witały miliony.
Wszędzie były rzesze, bo Jan Paweł II nie lubił słowa tłum. Wszędzie były rzesze. Które go witały, które przychodziły na spotkania z nim, ale co on zawsze podkreślał, i to musimy zawsze pamiętać o tym, na spotkanie z nim, ale przede wszystkim na spotkanie z Panem Bogiem. On spraszał ludzi, on przyjeżdżał po to, nie żeby jego oklaskiwać, nie żeby jego fetować, tylko przyjeżdżał po to, żeby wspólnie się modlić i żeby najważniejszym był Chrystus, wspólnota eucharystyczna, i po to ludzi gromadził. To dawało tym ludziom siłę. Niejednokrotnie słychać wspomnienia misjonarzy z jakichś zapadłych krajów południowoamerykańskich, a nawet słyszałam wspomnienia z Brazylii. Wydawało nam się, że no, tam Polacy jakoś tam się urządzili i mieli dobrze. A okazało się, że dopiero jak Jan Paweł II przyjechał, to postrzeganie Polaków zaczęło się zmieniać, ponieważ za tamtych rządów, który był w tamtym czasie, Polacy byli dosyć dyskryminowani i byli tak traktowani, no Polak to był takim obywatelem, że gorszej kategorii, brzydkie dowcipy odpowiadano, a przyjazd Jana Pawła II odmienił to i tak działo się w wielu krajach, bo Jan Paweł II bez wątpienia był ojcem, duszpasterzem wszystkich katolików na całym świecie.
No, był fantastyczny. I pani redaktor, gdy się ja, byliśmy w Buenos Aires na pewnym pogrzebie i wsiadamy do taksówki, pytać taksówkarza, skąd jesteście? Z Polski. O, Juan Pablo, no nasz właśnie. Papież, Ojciec Święty. Ja mówię, wy macie teraz Franciszka. Tak, ale Juan Pablo. No, to samo Brazylia, ale wszędzie.
To prawda. Wszędzie. Myśmy to podobną sytuację przeżyli zaraz po wyborze Benedykta w Bawarii, kiedy jechaliśmy jego śladem tam po tych miejscowościach związanych z Józefem Ratzingerem. No i wiadomo, pytano nas, skąd jesteśmy, mówimy, że z Polski. Mówimy, teraz macie swojego papieża. Tak, mamy swojego papieża, ale Jan Paweł II to był papież, to był wspaniały papież.
Tak.
I rzeczywiście nie było kościoła, w którym by nie było obok zdjęcia Benedykta jako nowego papieża, żeby nie było zdjęcia Jana Pawła II, żeby nie było chociażby jakiegoś małego obrazeczka z jego wizerunkiem.
I oczywiście Jezu, ufam Tobie, obraz i siostra Faustyna.
Tak jest. Tak to się właśnie łączyło i ta siła, którą dawał katolikom na całym świecie, błogosławionych, których nam dawał, nowych świętych, to była ogromna siła i dlatego tej siły się przestraszono.
Tak, dlatego pani redaktor, dlatego ten najpierw zamach w 1981 roku i teraz drugi zamach i to w Polsce. Jakie to jest przewrotne, te siły ateistyczne,
no, oczywiście.
One sięgnęły do Polski, prawda?
Polska jest bastionem katolicyzmu.
I żeby to odejście od Jana Pawła, żeby od Polski poszło, przy tym upodlić Polaków.
Oczywiście, to był właśnie ten cel, a kiedy wracamy do Jana Pawła i kiedy namawiamy naszych znajomych, którzy może już zapomnieli, to naprawdę warto im przypominać, dlatego myśmy też teraz wydali tą książkę do moich rodaków, żeby przypomnieć najważniejsze wystąpienia Jana Pawła II, a daty tych wystąpień są bardzo symptomatyczne, bo...
Ale wy jeszcze co robicie? Zawsze dajecie zdjęcia.
Tak.
Kolorowe zdjęcia piszecie, co? I wtedy człowiek ma pojęcie, gdzie jest, co to było, prawda?
Tak, no poza tym zaspokajamy też tej głód cywilizacji obrazkowej, prawda, że człowiek dzisiaj musi widzieć. Musi widzieć. W związku z tym, a ponieważ mamy ogromne archiwum zdjęciowe, które zbieraliśmy podczas całego pontyfikatu, bo to nie tylko Arturo Mariego zdjęcia, które wybieraliśmy w Watykanie, ale przecież również Adama Bujaka zdjęcia wspaniałe, przecież zdjęcia Ryszarda Rzepeckiego.
No tak.
Prawda, więc mamy to archiwum.
Pana Bujaka, Bujak, prawda? Arturo Marii.
Tak, więc skorzystamy z tego, żeby to zostawało dla potomności, żebyśmy nie zapomnieli, jakim wspaniałym był człowiekiem i jakim wspaniałym jest naszym patronem w niebie, do którego warto się zwracać i jego wstawiennictwa upraszać, bo jest możnym orędownikiem. I żebyśmy po prostu też wracali do jego słów. Ja jestem bardzo wdzięczna telewizji Trwam, Radiu Maryja, że można posłuchać i obejrzeć. Bo to, jak on mówił, to tego oczywiście przekaz drukowany nie odda. A jak się posłucha jego intonacji, szczególnie wtedy, kiedy jeszcze miał ten swój wspaniały, aktorsko wykształcony głos. To jest coś wspaniałego, to jest takie przeżycie wzruszające, ogromnie wzruszające.
Tu mamy wszystkie przemówienia Ojca Świętego z Polski, tak systematycznie tekst, który był w Polsce, przedstawiamy w niedzielę w telewizji Trwam o 13:30.
Tak.
Zawsze można zobaczyć. Warto sobie to, proszę Państwa, też nagrywać, żebyście mieli w domu u siebie. Mieć taką biblioteczkę, dzieciom dać, wnukom, bo już niektórzy już nie pamiętają, te dzieci nie widziały, prawda?
Oczywiście, taki jest też cel naszych książek. Ja pamiętam, że kiedy jeszcze Jan Paweł II żył i wszyscy nas jednoznacznie kojarzyli z Janem Pawłem, papieskie wydawnictwo o nas mówiono, pamiętam, że na jednej konferencji prasowej stał taki zadziorny dziennikarz i mówi do nas, no dobrze, a co będziecie wydawać, jak Jan Paweł II umrze? A wtedy mój mąż, który prowadził tą konferencję prasową, szef wydawnictwa, mówi, będziemy dalej wydawać, bo wtedy, jak nie będzie Jana Pawła II, nie będzie nowych wydarzeń, będzie kult Jana Pawła II i my będziemy ten kult szerzyć. I naprawdę tak się dzieje. Naprawdę tak się dzieje.
Panie redaktor, musimy kończyć, żeśmy przedłużyli. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
I za to dziękujemy, żeście to natchnienie, wierzę, to natchnienie Ducha Świętego, żeście przyjęli i realizujecie.
Właśnie to wydawnictwo.
Proszę Państwa, a my wszystkim radzimy, pytajcie o pozycje wydawane przez Biały Kruk. Dzisiaj mówiliśmy, pani redaktor, właśnie tej pozycji, a równocześnie wiceprezes wydawnictwa Biały Kruk, właśnie pani przedstawiała to, pani redaktor Jolanta Sosnowska, tytuł Dzień po dniu, ilustrowane kalendarium Wielkiego Pontyfikatu, oczywiście Jana Pawła II. To jest dwutomowe dzieło, dość takie pokaźne, piękne i radzimy, proszę Państwa, radzimy. Przekazujcie dalej waszym dzieciom, wnukom, do waszych bibliotek. To dziedzictwo trzeba zachować. Tym bardziej, im bardziej te siły piekielne chcą zniszczyć, proszę Państwa, bo to są potworne siły i naprawdę, jeżeli jesteś Polakiem, a występowałeś przeciwko Janowi Pawłowi II, to zastanów się, uderz się w piersi i zmień to. Nie dajmy się, Polacy. Dziękuję serdecznie, pani redaktor.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I kochani, mamy następną pozycję. I jest autorka tej pozycji, siostra Maria Elżbieta Szulikowska. Tytuł pozycji Wiktoria Ulma, opowieść o miłości. Prosimy bardzo.
Cześć Boże, witam wszystkich słuchaczy. Książka, opowieść o miłości.
Przepraszam, siostro kochana, siostra mówi na głośno, tak?
Już go ściszyłam, bo nie słychać nic.
Ale siostro, ale na głośno siostra dała telefon.
Już jest cicho.
ale nie dawać na głośno, nie na głośno, tylko normalnie wyłączyć ten głośnik i mówić do słuchawki, bo jest bardzo zły dźwięk, jest taki pogłos.
No to jeszcze raz, ja niewiele słyszę, ale powiem o książce. Proszę. Książka Wiktoria Ulma została wydana przez wydawnictwo Rafael. Jest to książka, która opowiada o kobiecie, kandydatce na ołtarze, Wiktorii Ulma, żonie Józefa i matce sześciorga i tego siódmego nienarodzonego dziecka. Dlaczego książka o Wiktorii? Pierwszą książkę napisałam pod tytułem Markowskie bociany o życiu rodziny Ulmów. Ale ponieważ w wielu przekazach pojawia się bardzo często Józef, który był utalentowany, który działał społecznie, który miał smykałkę do różnych technicznych nowości, a niewiele jest mowy o Wiktorii. Wiktoria zajmowała się domem i dziećmi. I nie powiem, że miałam najpierw zamysł, żeby napisać książkę o Wiktorii, ponieważ realizując felietony dla Radia Fara, potrzebowałam czasem jakiegoś takiego artykułu krótkiego na temat Wiktorii. I pewnego dnia, kiedy puściłam w eter artykuł o Wiktorii, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i zachętą, żeby kontynuować. I nie powiem, że od razu zrodził się pomysł całej książki. Ona powstawała tak etapami. Najpierw to, potem tamto. Wreszcie ułożyłam sobie plan, żeby pokazać Wiktorię tak, jak ona funkcjonowała w swoim domu. Jako żonę, jako matkę, jako wychowawczynię, a przede wszystkim jako kobietę silnej wiary, miłości, która umie służyć, życzliwej, ciepłej niewiasty. No i tak po kolei rozrastało, bo tych epizodów w życiu Wiktorii było bardzo, bardzo wiele. No i poprzez te swoje małe, drobne, codzienne czynności w służbie miłości własnym dzieciom i ludziom, chyba dojrzeli oni razem na bazie wiary i tego, co Pan Bóg im zaproponował jako udział w męczeńskiej śmierci. Bo bez woli Bożej, bez łaski Bożej, zresztą jak to mówi Pismo Święte, to Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, i działania. No i książka się ukazała. Relacja o niej jest dla mnie bardzo pochlebna. Ale myślę, że nie chodzi o mnie, tylko chodzi o Wiktorię. Nareszcie nowa błogosławiona Wiktoria Ulma doczekała się, można tak powiedzieć w cudzysłowie, swojego życiorysu. I o to właśnie chodzi, żeby mając w świadomości beatyfikację całej rodziny Ulmów, widzieć Józefa, męża, Wiktorię, żonę, te dzieci zespolone razem na bazie sakramentu małżeństwa w rodzinę, ale każde z nich ma swój własny życiorys, swoją własną drogę do świętości i to właśnie pokazuje książka o Wiktorii.
Można. Dajmy. Właśnie będzie będzie ogłoszenie, beatyfikacja będzie 10 września w Markowej, prawda?
Tak, beatyfikacja będzie w Markowej 10 września. Przygotowania już idą całą parą. Dokonała się też ekshumacja szczątków doczesnych rodziny Ulmów. No i jest błogosławieństwo takie, że się zachowały, może nie w najlepszym stanie, ale wszystkie, łącznie z malutkimi cząstkami nienarodzonego dziecka. Ja go nazwałam Beniaminkiem, więc Beniaminek ma też swoje kosteczki, które będą umieszczone w relikwiarzu. No relikwiarze w projekcie są bardzo piękne. Ten relikwiarz na beatyfikację to jest takie drzewo. Po jednej stronie tato i mama, czyli Józef i Wiktoria, a po drugiej stronie owoce na tym drzewie, czyli siedmioro dzieciątek.
Właśnie, bo za ratowanie Żydów oni zostali zamordowani Zresztą nie tylko oni, ale więcej ludzi, niejednokrotnie całe rodziny były mordowane za ratowanie Żydów, za podanie szklanki wody, kromki chleba. Była śmierć dla Polaków. Także to nie było takie proste.
To było bardzo przejmujące z tego powodu, że w Markowej obok siebie przed wojną żyli Polacy i Żydzi. I na przykład dwie kobiety, które Józef i Wiktoria przyjęli pod swój dach, to tak naprawdę były sąsiadki Józefa. Przez drogę mieli swój dom. A dlaczego? No tutaj to też jest działanie opatrzności. Wiele rodzin w Markowej przechowywało Żydów. Niektórym udało się doczekać końca wojny. Niestety Ulmowie zostali zdradzeni. Prawdopodobnie nie jest to udowodnione, że zrobił to granatowy policjant, który wcześniej przechowywał Saula Goldmana i jego czterech synów, a potem, kiedy wyszło to rozporządzenie, że za jakąkolwiek pomoc będzie kara śmierci i to odpowiedzialność zbiorowa, a więc giną całe rodziny, a dobytek jest spalony, to on ich po prostu wyrzucił na bruk. I oni wtedy pod koniec 1942 roku zapukali do domu Ulmów, zostali przyjęci i przez prawie półtora roku przetrzymywani na tym strychu. Tak się można zastanawiać, dlaczego ich mały domek miał taki wysoki dach, ale to wszystko było opatrznościowe. No i później prawdopodobnie ten granatowy policjant kilka dni przed egzekucją przyszedł sobie zrobić zdjęcie niby do dokumentu. No i tak się przypuszcza, że on wtedy wybadał, że na górze ktoś jest. No i z 23 na 24 marca otoczyli nocą dom Józefa, strzelali do ludzi śpiących. Dwóch synów Goldmana i jedna z tych kobiet, Golda, zginęli podczas snu. Resztę sprowadzili na dół. Ojca rozstrzelali na samym końcu. Potem, jak zeznają świadkowie, wyprowadzili Józefa i Wiktorię na zewnątrz. Podczas gdy dzieciaki bardzo głośno krzyczały, zawodziły, zastrzelili Józefa i brzemienną Wiktorię, która była w siódmym miesiącu ciąży. I właśnie w ten czas, kiedy szła na egzekucję, zaczęła rodzić swoje siódme dziecko. Potem komendant podjął decyzję, że dzieci należy rozstrzelać, żeby gmina nie miała z nimi kłopotu. I taki usłużny żandarm Kokot Józef sam zastrzelił, tak jak mówi świadek, trójkę albo czwórkę dzieci. Natomiast w momencie, kiedy kilka dni później zrobili takie skrzynie trumny i chcieli przełożyć te ciała Ulmów do tych skrzyń, to jeden z naocznych świadków mówi, że widział na zewnątrz główkę i ramiona dziecka. Także nie wiadomo, jaka to jest płeć tego dziecka. Jest to dziecko nie w pełni narodzone, bo zaczęło już przychodzić na świat, ale niestety nie dane mu było. No i przez 50 lat była cisza nad ich śmiercią i grobem. Ludzie, co pamiętali, to pamiętali. I potem taki siostrze, bratanek Wiktorii spotkał się z tym, że ktoś dostał medal za przechowywanie i pomoc Żydom, a przecież ciotka zginęła. No i zaczął starania. I 13 września 1994 roku, 5 roku, oni dostali medal. No i zaczęła się historia. Potem powstał pomnik, potem muzeum. W 83 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny. W 2017 roku biskup Adam Szal poprosił o wyłączenie ze zbiorowego procesu na indywidualny i w związku z tym od 2017 roku archidiecezja przemyska prowadzi ten proces. No i już jest wszystko ogłoszone. 10 września będzie beatyfikacja.
Właśnie, bardzo blisko jest to zaraz, jak się ta miejscowość nazywa większa?
Markowa koło Łańcuta.
Koło Łańcuta, żebyśmy wiedzieli. Dziękuję serdecznie, proszę siostry. Z jakiego zgromadzenia siostra jest?
Honorackie sługi Jezusa.
Bezhabitowe?
Bezhabitowe.
Pięknie. Pozdrawiam se. A gdzie siostra ma klasztor, mieszka, wspólnotę?
Wspólnota moja jest w Przemyślu.
W samym Przemyślu?
W samym Przemyślu.
To pięknie. Pozdrawiamy piękny Przemyśl, archidiecezję i gratulujemy, gratulujemy. No i Markowa.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać serdecznie.
I radzę się zapoznać z Wiktorią, bo to jest tak naprawdę jest. Niesamowita kobieta.
Bóg zapłać.
Dziękuję, szczęść Boże, szczęść Boże, wszystkiego Bóg dobrego też.
Proszę Państwa, mówiliśmy dzisiaj o dwóch pozycjach. Taka monumentalna, piękna pozycja. Jan Paweł II, Dzień po dniu. Wydawnictwo Biały Kruk. Redaktor naczelny tego wydawnictwa, pięknie wydany, ze zdjęciami. Proszę Państwa, radzę, przybliża się, widzimy wielkość Jana Pawła II. Wielkość Jana Pawła II. Spróbujcie mieć to w swoich domowych bibliotekach, takich z różnymi pozycjami, z dokumentami różnymi wydawanymi, pięknymi tekstami Jana Pawła II. Róbcie to Państwo. Dla potomnych, dla dzieci waszych, dla wnuków. Niech Polska wie, kogo ma, kogo miała, kogo ma teraz w niebie. Jan Paweł II, wydawnictwo Biały Kruk. I książka Wiktoria Ulma, opowieść o miłości siostry Marii Elżbiety Szulikowskiej. Obie książki możecie Państwo między innymi dostać w Fundacji Nasza Przyszłość, w wydawnictwie Księgarni Wysyłkowej w Szczecinku. Podaję telefon 94 kierunek 373 11 60. Powtarzam 94 373 11 60. I końcówki następne tego telefonu 61 i 62.